Ja myślę, że ubóstwo Polaków będzie się pogłębiać z kilku powodów. Powód pierwszy to jest fakt, że kryzys ogarnął całą Europę i ta część Polaków, która wyjechała za pracą, za chlebem do krajów Europy Zachodniej, dzisiaj będzie do Polski wracać, ponieważ następuje wzrost bezrobocia w całej Europie Zachodniej. A więc to jest ta grupa społeczna, której będzie wiodło się gorzej. Zwłaszcza dotyczy to tych Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicą i tam jak gdyby mieli prace dorywcze, ponieważ z kolei oszczędzają, jeśli nie ubożeją, obywatele Europy Zachodniej. Drugi powód to jest kwestia wszechogarniającego kryzysu czy stagnacji, jak to woli, w Polsce. A co się z tym wiąże? Wiąże się z tym redukcja kosztów, które są przeprowadzane przez firmy bez względu na branżę, a więc zwolnienia. I to jest kolejna grupa Polaków, której będzie się wiodło znacznie gorzej, ponieważ będą tracić pracę. Ostatnie doniesienia zresztą z ubiegłego tygodnia mówią o tym, że przede wszystkim również sektor finansowy będzie prowadził redukcję zatrudnienia. No więc jeżeli ludzie będą tracić pracę, siłą rzeczy będzie następować zubożenie, ponieważ my jako Polacy nie mamy zbyt dużych skłonności do oszczędzania na czarną godzinę. No i pozostaje najbardziej wrażliwa grupa społeczna na wzrost ubóstwa. To są wszyscy ci, którzy korzystali tylko i wyłącznie w Polsce z prac dorywczych, okazjonalnych, nie mieli stałej pracy. W życiu nie najlepiej im się wiodło, być może również z innych względów. I w tej chwili, kiedy kończą się prace sezonowe, kiedy następuje redukcja kosztów, a więc i zwolnienia nie tylko osób pracujących na etatach, ale rezygnacja również z takich zleceń okazjonalnych w firmach, to jest kolejna grupa Polaków, której będzie wiodło się gorzej. Generalnie przy stagnacji gospodarczej, która się bardzo mocno zarysowuje w naszym kraju, należy się liczyć z tym, że 90% społeczeństwa będzie miało znacznie niższe dochody niż generuje to obecnie. Natomiast mówimy tutaj tylko i wyłącznie o strefie ubóstwa, a więc o tej strefie, która dotyczy najuboższych, dotyczy osób, które może nie były ubogie, ale były biedne, a teraz jeszcze im się może sytuacja zmienić na gorsze. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten szacunek dochodowy, to tutaj i statystyki i liczby nie kłamią, ale musimy brać pod uwagę, że ta grupa ludzi ubogich może być znacznie wyższa. Wynika to z kilku przesłanek. Przesłanka pierwsza to jest taka, że nadal w Polsce ludzie niechętnie przyznają się do tego, że żyje im się ciężko. I to jest bardzo istotny element. Drugim istotnym elementem jest to, że część osób, która nie ma dochodów albo generuje w ogóle dochody na poziomie ubóstwa, to są osoby, które korzystają z pomocy społecznej, ale są również osoby, które niechętnie po taką pomoc społeczną się zgłaszają. A więc tak jak każdy szacunek jest obarczony, że tak powiem, błędem, ja szacuję, że poziom jak gdyby ubóstwa jest znacznie wyższy. Również dlatego tak sądzę, że jeżeli przyjmiemy wzrost cen, który następuje w ostatnich latach i w ostatnich miesiącach, to musimy pamiętać o tym, że jest bardzo duża grupa osób, które kosztem takiej podstawowej konsumpcji, chleb, może masło, w każdym razie produktów żywnościowych, nie reguluje opłat za energię elektryczną, nie reguluje czynszu. To jest kwestia, że ten wskaźnik ubóstwa, czy dochód, od którego liczy się jak gdyby, że jest to ubóstwo, jest moim zdaniem mocno zaniżony przy obecnym poziomie cen i przy obecnej strukturze dochodów tej grupy społecznej. Ja go szacuję na 8-10%. Ja myślę, że głównym takim narzędziem, który dzierży w swoich rękach rząd, każdy, nie tylko ten w Polsce, to jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na poziom życia i na problemy obywateli jako całości. W moim głębokim przekonaniu mamy w Polsce sytuację, gdzie obywatel jest jak gdyby takim zbędnym dodatkiem do mechanizmu władzy. Rząd zajmuje się obywatelem tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nagłośnią to media i to dosyć szeroko, jak jest jakieś nieszczęście. Zajmuje się wtedy, że tak powiem, obywatelem, jeżeli dokona jakiegoś spektakularnego oszustwa, natomiast brakuje spójnej, jednolitej, ciągłej i mądrej polityki społecznej. Biorąc pod uwagę strukturę dochodów państwa, czy strukturę budżetu państwa, rząd każdy, nie wyłączając ani obecnego, ani poprzedniego rządu, powinien określić priorytety zarówno w polityce społecznej, jak i w polityce gospodarczej. W domu, w gospodarstwie domowym, jeżeli generowane są określone dochody dla gospodarstwa domowego, to żaden Polak, żaden obywatel Europy, mając określone dochody, nie realizuje wydatków, które mu się, że tak powiem, akurat do głowy przyjdą, czyli nie realizuje, nie wiem, zakupu samochodu, nowego telewizora, jeżeli musi kupić, że tak powiem, leki, od którego zależy życie czy zdrowie jego najbliższych. Ja oceniam, że w polityce gospodarczej w Polsce brak jest jak gdyby jakichkolwiek priorytetów przy w sumie niedopinającym się budżecie. Trzeba zdecydować, które obszary w polityce gospodarczej i społecznej będą rozwijane, na które z kolei dziedziny tych wydatków będzie znacznie mniej. I to jest moim zdaniem klucz do tego, żeby zarówno przeciwdziałać ubóstwu i zmniejszać skalę jak gdyby tego ubóstwa z jednej strony, natomiast z drugiej strony tworzyć warunki do tego, aby społeczeństwo mogło się, powiem wprost, bogacić. Nie myślę tutaj o kupowaniu jachtów, kolejnych domów, ale mówię o tym, że społeczeństwo mogło samodzielnie podnosić swój poziom życia. A to będzie możliwe wtedy, jeżeli będzie mądra polityka gospodarcza. Nie może obywatel czuć się w kraju permanentnie ściganym przestępcą. Liczba utrudnień, jakie są w podejmowaniu działalności gospodarczej, cały obszar związany z zezwoleniami, pozwoleniami, kontrolami dla normalnego przedsiębiorcy, czyli małego i średniego, a więc takiego, który utrzymuje swoją rodzinę, jest po prostu trudna w tej chwili do opowiedzenia, ponieważ gąszcz przepisów jest po prostu koszmarny. Jak pokazały ostatnie tygodnie, z jednej strony przedsiębiorca, który z pracy własnej utrzymuje swoją rodzinę, jest 150 razy wzywany do Urzędu Skarbowego i innych organów, tu się pomylił w deklaracji, tu czegoś zapomniał, a z drugiej strony, jak pokazało, powtarzam raz jeszcze ostatnie miesiące, przedsiębiorca, który pracuje bez zezwolenia, został kilkakrotnie skazany, nikt mu w tej działalności nie chodzi, żeby mu przeszkadzał, nikt nawet nie chciał pochylić się nad tym, czy jego działalność jest prowadzona prawidłowo. Przytaczam tutaj te dwa przykłady, żeby pokazać olbrzymią dysproporcję i bardzo niekorzystny w mojej ocenie system funkcjonowania państwa polegający na tym, że dużo łatwiej jest wszelkiego rodzaju instytucjom i administracji ścierać się ze zwykłym obywatelem i z małym przedsiębiorcą, aniżeli z przedsiębiorcą, który obraca znacznie wyższą gotówką, niekoniecznie swoją. To świadczy również o tym, że na tym polu jest bardzo dużo do zrobienia, bo jest to element i polityki społecznej, i element oczywiście polityki gospodarczej.